Emocje, które narodziły się wokół noweli ustawy o IPN, są wynikiem nieporozumienia. Rząd robi wszystko, aby je wyjaśnić, podkreślił w Sejmie wiceszef MSZ Jan Dziedziczak.
Wiceminister w ramach pytań bieżących mówił o działaniach rządu dotyczących naprawy relacji polsko-izraelskich oraz zwalczania zjawiska antysemityzmu w Polsce.
Jan Dziedziczak akcentował też, że nowe przepisy są bardzo potrzebne w walce o dobre imię Polski.
Państwo polskie musi mieć narzędzie do tego, żeby skutecznie reagować na obrażanie Polski i Polaków, za wmawianie Polsce i Polakom nieprawdziwych rzeczy, nieprawdziwych zbrodni w okresie II wojny światowej. Wiemy wszyscy, że obozy śmierci, obozy koncentracyjne były niemieckie, Holokaust był dziełem niemieckim i dzięki tym przepisom my jako państwo polskie będziemy mogli skuteczniej reagować.
Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelę ustawy o IPN. Jednocześnie zdecydował, że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.
Nowela wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Rozczarowanie decyzją prezydenta wyraził sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson. Wprowadzenie w życie tego prawa szkodliwie wpływa na wolność słowa i badania naukowe, ocenił.
A z takim stanowiskiem nie zgadza się poseł Jakub Kulesza z Kukiz15.
Ustawa nie jest wolna od wad, ma swoje problemy, luki, nie jest doskonała, natomiast wypadałoby najpierw się z nią zapoznać w całości, a w samej ustawie są zapisy wyłączające badania naukowe. Tak więc zarzut akurat o ten aspekt, o ograniczanie wolności badań naukowych jest chybiony i chciałbym, by osoby w obszarze dyplomacji, polityki zagranicznej spoza Polski najpierw wnikliwie zapoznały się z dokumentem, który komentują.
PO zapowiedziała już, że złoży w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o IPN. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystosował list do Polonii.
Poprosił w nim o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu krzywdzące nas sformułowania i opinie. Wszyscy Polacy mogą i powinni być ambasadorami polskości, zaznaczył.
Zmieniamy temat. Komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała dziś funkcjonariusza ABW odpowiadającego za plan śledztwa w sprawie spółki Marcina P.
Przesłuchanie odbyło się z udziałem mediów, jednak bez podania danych oraz wizerunku świadka. Jego zeznania wskazują m.in. na szokujące błędy prokuratury, która miała przekazać mu akta znajdujące się w fatalnym stanie.
Brakowało w nich też wielu kluczowych ustaleń. Przewodnicząca komisji, poseł Małgorzata Wasserman, zwracała uwagę na to, że świadczy to o tym, iż prokuratorzy od początku mogli blokować działania w sprawie Amber Gold.
To jest niebywałe, co pan zastał po 2 latach prowadzenia tego przez prokuraturę rejonową w Gdańsku Wrzeszcz. Przypominam, prokurator Kijanko kontrolowana przez swoją szefową oraz przez prokuratora Różyckiego i te akta podlegały kontroli. To jest o tyle szokujące, że to nic, co pan zastał w tych aktach, nie podlegało żadnej negacji, ani wytykowi, ani krytyki ze strony przełożonych pani prokurator Kijanko.
Funkcjonariusz ABW wskazał też m.in., że Urząd Kontroli Skarbowej miał dokonać kontroli Amber Gold na pilny wniosek ABW, ale nigdy tego nie zrobił. Świadek ujawnił ponadto fałszerstwo Marcina P.
Ujawniono fałszerstwo wpłaty na kapitał zakładowy, który miał być rzekomo wpłacany w gotówce. Sąd zdecydował się, aby poza oświadczeniem, które jest składane o wpłaconym kapitale, poprosił o potwierdzenie przelewu. Ten przelew został dostarczony. Niemniej jednak okazało się po sprawdzeniach, iż kwota ta nie wpłynęła nigdy na ten rachunek, był on spreparowany.
Świadek zeznał również, że w 2014 roku podczas spotkania w Gdańsku prokuratorzy zdecydowali, jakie zarzuty postawić Marcinowi i Katarzynie P. Wśród nich nie było zarzutu prania pieniędzy.
A w trakcie przesłuchania padła też informacja o tym, że Marcin P. i Katarzyna P. mieli łącznie uzyskać z Amber Gold ponad 18 800 000 zł. Oprócz wynagrodzenia pieniądze te pochodziły z wypłat tytułem zaliczki, przelewu lub umowy zlecenia.
Informację podał członek komisji poseł Jarosław Krajewski. A na dziś przewidziano jeszcze przesłuchanie w trybie niejawnym byłego szefa MSW Jacka Cichockiego.
Prezydent Andrzej Duda powołał 5 nowych członków rządu w składzie Rady Dialogu Społecznego. W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, udział wziął premier Mateusz Morawiecki.
Do rady powołani zostali m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister finansów Teresa Czerwińska. Nominacje mają związek z rekonstrukcją rządu.
Prezydent Andrzej Duda, przemawiając podczas uroczystości, wyraził zadowolenie z dotychczasowych prac rady.
Można powiedzieć, że Rada, która pracuje zaledwie od 2 lat, w tym roku rozpoczyna się 3. rok pracy Rady, jak do tej pory jest sukcesem. I to chcę z całą mocą zaakcentować. Bardzo wiele spraw ważnych dla polskiego państwa, związanych z rozwojem, związanych z tymi działaniami, które są podejmowane dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, dla zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego z jednej strony, ale z drugiej strony przede wszystkim dla zwiększenia zamożności polskiego społeczeństwa, bo o to nam wszystkim chodzi, dla poprawy warunków życia w Polsce. Bardzo wiele spośród tych spraw było przedmiotem pracy Rady Dialogu Społecznego.
Prezydent Andrzej Duda złożył w styczniu nowelę ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Przepisy przyznają Radzie nowe kompetencje oraz wprowadzają transparentność prac.
W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS-u. Przewodniczący Rady co roku się zmieniają. Obecnie funkcję tę pełni minister pracy Elżbieta Rafalska.
Europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Decyzja zapadła większością głosów za, opowiedziało się 447 europosłów przeciw, 196, a 30 wstrzymało się. Głosowanie było tajne.
O odwołanie Ryszarda Czarneckiego wnioskowali liderzy 4 grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Sprawa ma związek z wypowiedzią europosła. Parlamentarzysta porównał europoseł PO Różę Thun do szmalcownika.
Była to reakcja na jej wystąpienie w francusko-niemieckiej telewizji. Thun krytykowała działania polskiego rządu i mówiła o rzekomym zagrożeniu demokracji w naszym kraju.
Według europoseł Jadwigi Wiśniewskiej sprawa Ryszarda Czarneckiego jest dowodem na podwójne standardy, jakie obowiązują w Parlamencie Europejskim.
Skoro Parlament Europejski, skoro prezydium Parlamentu nie dba o jakość debaty toczonej w Parlamencie Europejskim, ani też nie uważa za stosowne pociągnięcie do odpowiedzialności osób, którzy obrażają polskich patriotów, zatem zupełnie niezrozumiałym i nieakceptowalnym jest to, że Parlament jest skłonny śledzić wypowiedź każdego polityka, szczególnie jak widać polityków Prawa i Sprawiedliwości, konserwatystów, i następnie podejmować procedury karne w Parlamencie Europejskim. Jest to rzecz niebywała, niezgodna z demokracją, niezgodna z wolnością słowa. Myślę, że wielką satysfakcję czują ci, którzy donoszą na Polskę.
A tuż po głosowaniu w Parlamencie Europejskim eurodeputowany Ryszard Czarnecki powiedział, że podtrzymuje negatywny stosunek do polityków skarżących się na Polskę do zagranicznych mediów.
Nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego zostanie wybrany podczas sesji rozpoczynającej się 28 lutego. Liderzy największych frakcji deklarowali wcześniej, że poprą kandydata PiS-u na stanowisko wiceszefa Europarlamentu. Kandydata ma uzgodnić frakcja EKR.
Na koniec Watykan. Autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie, powiedział papież Franciszek. Podczas audiencji Ojciec Święty kontynuował cykl kateches dotyczących Eucharystii. Dziś mówił o Ewangelii oraz związanej z nią homilii.
Ewangelia stanowi w liturgii słowa światło do zrozumienia sensu poprzedzających ją tekstów biblijnych, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Zauważył, że wyróżnia się ona od innych czytań. Jest otaczana szczególnym szacunkiem i czcią, bo uświadamia nam, że to, co Jezus kiedyś uczynił i powiedział, nadal czyni i mówi również dla nas.
W zrozumieniu orędzia Chrystusa pomaga homilia, która, jak powiedział papież, nie jest przemówieniem okolicznościowym, konferencją czy wykładem.
Homilia jest inną rzeczą. Homilia jest podjęciem już podjętego dialogu Pana ze swoim ludem, aby znalazł on swoje wypełnienie w życiu. Jest autentyczną egzegezą Ewangelii i tą autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie. Słowo Pana kończy swój bieg, stając się w nas ciałem, przekładając się na uczynki, tak jak się to stało w Maryi i w świętych.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam serdecznie obecnych na tej audiencji Polaków. Uczestnicząc w mszalnej liturgii słowa, pamiętajmy zawsze o nakazie misyjnym, jaki Pan Jezus powierzył apostołom i każdemu z nas. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Umocnieni Eucharystią i dobrą nowiną, bądźcie wiarygodnymi świadkami Chrystusa w waszych rodzinach, wspólnotach, w miejscach pracy, na uczelniach, w codziennych i wyjątkowych zdarzeniach życia. Serca wam błogosławię.
Ojciec Święty przypomniał, że jutro przypada czwarty Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji w intencji walki z handlem ludźmi.
Wezwał wszystkich obywateli i instytucje, aby połączyli swe siły, żeby zapobiec handlowi ludźmi i zagwarantować ochronę i pomoc ofiarom. Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam, a fragmentu audiencji mogliśmy wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Jutro na północnym zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowo-wschodniej połowie kraju okresami śnieg i deszcze ze śniegiem, w rejonach podgórskich początkowo możliwe marznące opady.
Temperatura maksymalna od minus 3 stopni miejscami na Pomorzu do 2 stopni miejscami na południu, w rejonach podgórskich od minus 2 stopni do zera, na wybrzeżu około 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany północny.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali.
Były wiadomości w Radiu Maryja.